A w przedpołudniowym programie Radia RMF 24 teraz Bliski Wschód. Donald Trump zapowiedział, że dziś dojdzie do negocjacji pokojowych z udziałem przywódców Libanu i Izraela. Ale jak twierdzą przedstawiciele libańskich władz, oni sami nic o tym nie wiedzą. Reuters natomiast, powołując się na izraelskich urzędników, twierdzi, że premier Izraela o tym wie i że ma rozmawiać z libańskim prezydentem. Jakie zatem są szanse na zawieszenie broni w Libanie? O co w tym wszystkim chodzi? I jaki jest prawdziwy stosunek Izraela do rozmów USA z Iranem? O tym porozmawiam teraz z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
I może zacznę od pytania, o co chodzi? To znaczy, Donald Trump mówi, będą rozmowy, Liban mówi, nic o nich nie wiemy, a Izrael mówi, wiemy. To zapomnieli poinformować Libańczyków?
No być może Libańczycy dowiedzieli się właśnie teraz, że będą takie rozmowy. Oczywiście możemy też przyjąć, że faktycznie wszystko, co Donald Trump mówi, jest prawdą i ma później odzwierciedlenie rzeczywistości, ale być może po prostu jest to znowu pewnego rodzaju element presji negocjacyjnej, tak, pewnego stawiania przed faktami dokonanymi. Jedną ze stron. Faktem jest, że faktycznie te rozmowy między Libańczykami a Izraelczykami się toczą. Przy czym tutaj strona libańska najmocniej naciska przede wszystkim na właśnie zawieszenie broni teraz, prawda, żeby jednak te działania, które Izrael podejmuje w Libanie, zostały teraz już zakończone, czy jeszcze bardziej ograniczone. Izrael tutaj jednak mocno obstaje za kontynuowaniem tej kampanii przeciwko Hezbollahowi, przy czym też należy zaznaczyć, że już po takim dużym uderzeniu z 8 kwietnia ataków na przykład na Bejrut czy na jakieś tam dalsze cele w takiej intensywności nie było, tak, wojna koncentruje się przede wszystkim w południowym Libanie. Są na stole jakieś propozycje, które też nie różnią się jakoś bardzo mocno od tych, które już wcześniej widzieliśmy de facto między Libanem a Izraelczykami. No i też próby tak naprawdę odsunięcia jakby tego frontu i tych negocjacji od negocjacji amerykańsko-irańskich.
No dobrze, ale pytanie, bo to jest też fascynująca sytuacja, bo wydawało się jeszcze kilka dni temu, że Liban po raz pierwszy od bardzo dawna był gotów na rozmowę. To znaczy także jemu nie na rękę były działania Hezbollahu i także obecne władze Libanu, które są bezsilne, rzeczywiście są bezsilne, chętnie by jakoś rozbroiły Hezbollah, a mimo to Izrael atakował i to mogło przechylić, choć nie musiało, emocje opinii publicznej w Libanie przeciwko niemu. I pytanie, czy te rozmowy w tej chwili rzeczywiście mają jakiś sens i mogą doprowadzić do realnego zawieszenia broni, a być może rzeczywiście do realnego rozbrojenia Hezbollahu?
Raczej to pierwsze w sensie, faktycznie zawieszenie broni, ale na rozbrojenie Hezbollahu byłoby to już dużo trudniejszy proces. Tak, przypomnijmy, że nie tylko jakby Hezbollah dysponuje swoją siłą zbrojną, tak, dużo silniejszą od libańskiej armii, ale też sami libańskiej armii tak służy wielu szyitów, tak, i w tym momencie faktycznie taka złożona operacja wewnętrzna, tak, w ramach jakby samych sił libańskich przeciwko Hezbollahowi, no, groziłaby de facto też jakimś rozłamem i też jakąś formą, można tu użyć tego słowa, wojny domowej. Więc tutaj jest to ryzyko. Jednocześnie Izrael i tutaj też te informacje pojawiały się dużo wcześniej niż zaczęła się cała obecna wojna. No też mówisz, że jakby Hezbollah, że rozbrojenie Hezbollahu, nie jest, czy rozbicie tej organizacji, nie jest możliwe tymi środkami, jakie są stosowane, czyli ta operacja w południowym Libanie, ona faktycznie osłabi znowu potencjał tej organizacji, ale absolutnie problemu nie rozwiąże, bo to wymagałoby de facto pełnoskalowej izraelskiej inwazji na Dolinę Beka, w stronę Bejrutu i pełnoskalową wojnę tak naprawdę z tym państwem.
No jaki jest cel Izraela w tej chwili? Znaczy tylko przycięcie trawy, bo koszty społeczne w Libanie, ja rozumiem, że niestety tego chyba obecne władze Izraela nie biorą pod uwagę, ale koszty społeczne, ekonomiczne, egzystencjalne, czy wreszcie koszt w ludzkim życiu jest ogromny. Chodzi tylko o przycięcie trawy, jak to mówią Izraelczycy?
Znaczy to jest to jeden z... To jest jakby zawsze w pakiecie, tak? Ale myślenie też trochę, i to też widzimy chociażby w strefie Gazy, tak? Czy w Iranie, tak? Że jeśli osłabimy potencjał przeciwnika, to może jakimś sposobem, tak? Z jakąś dodatkową presją uda się tego przeciwnika powalić. Tylko widzimy jednak, że jest to dość krótkowzroczna i dość nieskuteczna taktyka póki co. Widzimy, że czy siły Hamasu w strefie Gazy udało się przegrupować. Widzimy, że Iran jednak rozmawia z USA, może nie jak równy z równym, ale ekspozycji, no, niektórzy nawet powiedzą, że nawet silniejszej niż, niż wcześniej, no bo na stole pojawiła się kwestia Ormuzu, która wcześniej była tylko takim, powiedziałbym, teoretycznym, fantomowym zagadnieniem, a teraz po prostu jest konkretnym politycznym lewarem, tak dyplomatycznym, który Iran wykorzystuje z pełną mocą. I tutaj też, no, nawet spojrzymy na te propozycje izraelskie dotyczące jakiegoś porozumienia z Libanem, no to mówimy de facto o wycięciu części terytorium takiego, no, stałego bufora, tak, w którym tak naprawdę nie miałby przy granicy z Izraelem szans, no, nikt funkcjonować, tak, byłaby to strefa tak naprawdę niczyja.
No czyli mamy kolejnych uchodźców, takich wewnętrznych uchodźców, no tak, bo coś z nimi trzeba zrobić, z tymi ludźmi, którzy
dokładnie
tam mieszkają.
Przyzwolenie na ataki na Hezbollah, czyli jakby to też założenie, że ta organizacja będzie cały czas istniała, tak, i de facto, no, później dopiero jakiś długofalowy plan rozbrojenia. Więc w tym momencie też, biorąc pod uwagę, że no, zachowa część kontroli nad terytorium libańskim, no wiem, tak to powtórce z rozrywki, tak, i w tym momencie to nie byłaby być może taka pełnoskolowa okupacja jak jeszcze w latach 80., 90., ale to jest coś, co dawałoby Hezbollahowi właśnie znowu, no, duży zastrzyk jakby tego, tej legitymacji społecznej, tak, że tutaj z okupacją naszego terytorium libańskiego walczy, tak? Więc przy całej jakby niechęci społeczności libańskiej do tej organizacji, no to tutaj jakby znowu część społeczeństwa mogłaby to faktycznie jakoś zaakceptować.
Więc jeszcze pytanie o Stany Zjednoczone i o Iran, ale najpierw pytanie a propos rozbrojenia. A jak idzie rozbrojenie Hamasu? Bo ja przypomnę, że w tym wielopunktowym planie Trumpa pokoju dla Strefy Gazy i Hamas miał być rozbrojony. Zdaje się, że to nie jest najmocniejszy, realizacja tego elementu porozumienia nie jest najmocniejszym jego elementem.
No, w dwóch słowach, rozbrojenie nie idzie. Okay, trzy słowa. Więc tak naprawdę tutaj też pojawił się ostatnio tutaj Nikołaj Mladenow, czyli ten przedstawiciel Rady Pokoju na Strefę Gazy, plan rozbrojenia, tak, który miałby tworzyć pewne właśnie, no, proces, tak, w ramach którego ta organizacja miała być rozbrojona, tak, kolejne etapy, tak, kolejne szczeble też związane z chociażby ewakuacją sił izraelskich z części Strefy Gazy. No póki co Hamas tą formułę odrzuca, tak, domaga się chociażby już wcześniejszego wycofania, czy jakby pewnej realizacji pierwszej fazy zawieszenia broni ze strony Izraela. Tutaj jakby jeszcze dużo przepychanek. No póki co faktycznie inne fronty są ważniejsze, tak, Liban, Iran, ale wydaje się, że jeśli tutaj faktycznie sytuacja się jakoś uspokoi, to znowu tym razem, mówiąc kolokwialnie, na tapetę wróci kwestia Strefa Gazy i no też nie mogę wykluczyć, że tam też będziemy obserwować jakąś ponowne wznowienie walk, bo Izrael też wielokrotnie pokazał, że jeśli no, nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, to on będzie Hamas próbował rozbroić po prostu siłowo.
Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące właśnie Iranu, Hezbollahu i Stanów Zjednoczonych i Izraela. Na ile Iran może zrezygnować ze wspierania Hezbollahu, a na ile Stany Zjednoczone mogą wymóc na Izraelu rzeczywiście zawieszenie broni? Czy też to już jest trochę tak, że część ze swojej siły w tym regionie Stany Zjednoczone na skutek błędnych decyzji straciły?
Część tej straciły, ale ciągle mają jak najwięcej kart do zaproponowania, tak, najwięcej marchewki. Póki co wydaje się, że jakby kluczowa jest z perspektywy amerykańskiej, no, taka dorajna stabilizacja i tutaj jakby wchodzi kwestia Ormuzu i druga, no, kwestia programu nuklearnego, tak, więc w tym momencie te kwestie ciągle bardzo istotne, tak, przede wszystkim z perspektywy Izraela, tak, ale jednak dla Amerykanów pobocznych, tak, czyli Hezbollah czy Houthi, to schodzi trochę na plan dalsza i Iran z kolei, biorąc pod uwagę straty, jakie poniósł tej wojny, no też jakby możliwości wspierania swoich organizacji sojuszniczych będzie mieć dużo mniejsze i też część dostrzegło, tak, po stronie irańskich decydentów tego, że ta wysunięta obrona, tak, jak miała zapewnić te organizacje, no w wielu przypadkach się trochę nie sprawdziła, jakby inwestycja, no, nie zwróciła się do końca.
Bardzo dziękuję. Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie rektorze. Pozdrawiam.